Witam Was bardzo serdecznie po tym czasie wspólnej praktyki medytacyjnej. Chcę dzisiaj dokończyć konferencję, którą zacząłem tutaj we wrześniu. To była pierwsza część zatytułowana Chrześcijański koan, pytanie o zbawienie. Myślałem, że uda mi się dokończyć tę konferencję wcześniej, ale pandemia, ograniczenia, to wszystko spowodowało, że to się nie udało, więc mogę to zrobić teraz. Kanwą tej konferencji, tamtej pierwszej części i tej drugiej części jest bardzo prosty apoftegmat. Bardzo go lubię. On trochę w takiej swojej wymowie przypomina właśnie koany z tradycji Zen. Przypomnę go. Otóż pewien brat przyszedł kiedyś do Abba Antoniego i zapytał, co zrobić, żeby się zbawić. I ta pierwsza część jest w tamtej konferencji omówiona. Natomiast w tej zajmiemy się odpowiedzią. I Antoni, a on wyplatał linę i nie podnosząc wzroku od roboty, odpowiedział, widzisz. Kluczowym pytaniem w tym apoftegmacie, w tej opowieści jest pytanie o zbawienie. W tej pierwszej części jest to szerzej rozwinięte. Ja tylko tutaj napomknę, że wśród ojców pustyni nie chodziło, kiedy mówimy o zbawieniu, nie chodziło tylko o rzeczywistość, która się wydarzy w przyszłości, o jakiś niebiański stan, odnowioną ziemię, coś na kształt szczęścia wiecznego w przyszłości. To, co im chodziło, to życie tutaj, tu pod nosem. To zbawienie, które się dzieje pod naszym nosem, w naszej codzienności. To oznacza dla nich pewną wewnętrzną harmonię, integrację, skupienie, pamięć o Bogu, świadomość Jego obecności i to, że jedność z Nim możemy chwila po chwili wyrażać w swoim życiu. To jest ta ich perspektywa. Ale dobrze, mamy tutaj odpowiedź. Otóż u ojców pustyni to nie było wcale takie proste uzyskać znowu odpowiedź na pytanie, ponieważ była taka tradycja, że niektórzy z nich sprawdzali tych, którzy zadawali pytanie. Po pierwsze, czy są szczerzy w tym? Czy mają rzeczywiście dojmujący problem, nad którym warto się pochylić? Czy to rzeczywiście płynie z jakiejś takiej sytuacji, która może być rozwiązana? Bo oni naprawdę tego chcą i poszukują tego rozwiązania. Jeśli takimi osobami nie byli, no to często mogli być nazwani takim określeniem handlarze słów. Handlarze słów to byli ludzie, którzy na przykład lubili się potem popisywać cudzymi powiedzeniami, jakimiś zbiorami ładnych aforyzmów, trochę na zasadzie ogrzania się w towarzystwie co bardziej znanego ojca, coś tam od nich zaczerpnąć, no i właśnie potem takim być handlarzem słów w sensie popisywania się. Więc to nie była perspektywa ojców. To nie był żaden taki fast food. Jest pytanie, jest odpowiedź. To nie było aż tak proste. Tu w przypadku Abba Antoniego no mamy do czynienia z człowiekiem, który jest, jak to można powiedzieć, z niejednego pieca duchowego wygartywał chleb. Tak? To jest człowiek doświadczony na modlitwie, na medytacji, w walce z namiętnościami, z trudami życia. To jest człowiek, który żyje w jedności z Bogiem. Mówiono czasem o Abba Antonim, że jak się stawiało pytanie, gdzie jest Bóg, to odpowiadano tam, gdzie Abba Antoni. No? Więc tak bardzo był też w jedności z Bogiem. I dlatego tacy ojcowie cieszyli się tym, co też było nazywane charyzmatem słowa. Charyzmatem słowa, czyli taką zdolnością bardzo prostego, bardzo istotowego wskazania odpowiedzi na określony problem, który ktoś miał. I to słowo potrafiło rozjaśnić tę sytuację i pomóc temu człowiekowi w uzyskaniu pewnej wewnętrznej przemiany. Jak wiecie dobrze, wśród ojców pustyni nie ma wielu intelektualistów. No jest ich tyle, co na lekarstwo. Ewagriusz z Pontu, no Jan Kasjan, do którego też się odwołujemy. Zresztą do Ewagriusza też oczywiście. Jest ich niewielu. Większość tych ludzi to są prości, bardzo często niewykształceni ludzie. Ale także w tej odpowiedzi Abba Antoniego, jak i w innych odpowiedziach, jest taka wskazówka, że to, co głębokie, to, co naprawdę przemieniające człowieka, może się wydarzać bez tego, że ktoś ma jakieś określone zdolności intelektualne, nie wiadomo na jakim poziomie. Oczywiście nie jesteśmy wrogami tutaj zdolności intelektualnych. Studiujmy, uczmy się, doskonalmy się, jasne, że tak. Ale to, co jest naprawdę głębokie, to, co jest przemieniające, co jest jakością człowieka, jego charakterem, dla ojców pustyni jest dostępne dla każdego człowieka, niezależnie od tego, jak on jest bardzo wykształcony, jaką ma pozycję. Jest bardzo prosta, zwyczajna rzecz. Żeby to jeszcze troszeczkę zobrazować, w przypadku Abba Antoniego, czy wielu innych ojców, to są ludzie, którzy żyją w bliskości z Bogiem. Żyją w bliskości z Chrystusem. Chrystus, jak wiemy, to logos, czyli słowo. Więc tu jest taka, można powiedzieć, pewna analogia. To słowo w danym ojcu rezonuje, żyje. On jest, można powiedzieć, ugotowany przez to słowo. Dzieje się w nim pewna taka życiowa mądrość. I dlatego jest ten charyzmat słowa, ponieważ to Słowo Boże w nim dokonało pewnych przemian. To znaczy on teraz jak daje słowo, czy udziela tego słowa, to właśnie z tego, można powiedzieć, z tej jakości, z tego miejsca w sobie, w którym sam jest obdarzony mądrością, gdzie ta mądrość dzięki słowu, dzięki Chrystusowi, dzięki jedności z Bogiem właśnie się dzieje. Więc to stąd jest. To nie jest jakby z głowy, tylko to jest coś mądrościowego. I z tej racji, że jest coś mądrościowego, ma siłę do przemieniania, ponieważ wypływa z doświadczenia. Ci ojcowie zawsze wskazywali na doświadczenie, zresztą jeszcze się potem temu przyjrzymy, że to płynie z doświadczenia i zachęca do doświadczenia. Być może to pytanie tutaj zadawał Paweł Prostak, ja o nim mówiłem w tej pierwszej części konferencji. Zachęcam, żeby się z tą osobą ciekawą bardzo zapoznać. Nie mamy tutaj chwili wahania u Antoniego. On od razu daje tą odpowiedź. To jest odpowiedź wprost. Nie ma tu cienia wahania. Zresztą, tak jak mówiłem na tej pierwszej części, on zweryfikował Pawła Prostaka, jego szczerość. Odpowiedź jest, można powiedzieć, też konstans, zwróćcie uwagę, bo to jest, no, Abba Antoni wyplatalina. Jeszcze się temu przyjrzymy. To jest konstans. Można powiedzieć, strzała cały czas leci. On tutaj nic nie dodaje. Tu nie ma żadnych wodotrysków. Tu nie ma żadnych gadżetów. A przecież pytanie jest takie głębokie. Abba, no jak się zbawić? Odpowiedź, prosta odpowiedź. Żadnych wodotrysków, żadnych gadżetów duchowych, żadnych eventów. No wyplatanie liny. A jednocześnie to jest bardzo życiowa odpowiedź i my to wyczuwamy, bo to przystaje też do naszej historii, do naszych różnych uwarunkowań. No dobrze. No więc mamy odpowiedź, która się zaczyna, a on wyplatał linę. No nic specjalnego. Można by tu powiedzieć, siostry, bracia, liny wyplatamy, proste prace, no i jedziemy. Oczywiście, no można tak do tego też podejść, oczywiście nie chodzi tutaj o samo wyplatanie liny, ale jak jeszcze zobaczymy, to była praca życia Abba Antoniego, ponieważ ta historia, o której tutaj mówimy, to jest historia, która się już wydarza, kiedy on jest człowiekiem doświadczonym. Zwróćmy uwagę na istotną rzecz. Najpierw jest doświadczenie, a potem jest słowo. To znaczy najpierw jest sytuacja, która się dzieje, a dopiero potem jest słowo. To jest tak, jakby Antoni chciał powiedzieć: moje życie, mój argument. Moje życie, mój argument. Słowo jest tutaj dodatkiem, jest bardzo subtelne słowo, bo tylko jedno słowo, pewną przyprawą. Pewnie pełni tutaj funkcję takiego rozjaśnienia. Jasne, że tak. Ale najpierw jest doświadczenie. No, tak jak też w tym łacińskim powiedzeniu słowa uczą, a przykłady pociągają. Wyplatanie liny. Antoni musi zarobić na życie. Już teraz nie wnikajmy, czy on sam sprzedawał tę linę, czy też miał swoich marszantów, którzy od niego odkupywali ten towar i gdzieś tam sprzedawali, żeby dostarczyć środki do życia. To nie jest istotne. Istotna jest cały czas ta prostota. I to, że ten brat, który pyta, on tutaj nie robi też żadnej zasadzki na niego, na zasadzie, o, cap, zapytam Antoniego tutaj w jakiejś szczególnej sytuacji. No, to jest prosta praca. I prawdopodobnie, gdyby go zapytał w sytuacji zmywania naczyń, no, zmywamy naczynia. Gdyby zapytał podczas sytuacji zmywania okien, a było zmywanie okien, co tam było u brata Pawła? Jakie prace były?
Zmywanie podłogi.
To same zmywanie były. Coś jeszcze było?
Odkurzanie.
Więc gdyby tak ten brat zapytał przy odkurzaniu podłogi, co zrobić, żeby się zbawić, to ja obstawiam, że ta odpowiedź byłaby taka sama. Widzisz. Ale moi drodzy, jest tutaj pewna ciekawa rzecz. Ja powiedziałem, że ta historia dzieje się wtedy, kiedy no, Antoni już jest człowiekiem doświadczonym. No bo teraz tak, gdyby chodziło tylko o samą pracę, jako taką pracę, no to właściwie no co, no nie ma problemu, no wszyscy jakoś pracujemy. Pracujemy wszyscy, lepiej, gorzej, no pracujemy, no więc jeżeli pracujemy, to jest to zbawienie, no ale czyżby ten brat był tak nierozgarnięty, żeby pytał o tutaj jakąś głębszą rzecz, czego mu brakuje? Dlaczego nie jest usatysfakcjonowany? Pewnym kluczem i pomocą może być inny apoftegmat dotyczący życia Abba Antoniego, on nam coś tutaj istotnego pokaże, który jest na początku tym razem jego drogi. Kiedy to Abba Antoni pyta, jak się zbawić. To jest pierwszy apoftegmat, od którego tutaj rozpoczyna się ten słynny zbiór Gerontikon. Ja przytoczę ten apoftegmat. Wielu z was go słyszało, no ale nie wiem, czy jakby od tej strony przyglądaliście się tej historii. Otóż święty Abba Antoni, kiedy mieszkał na pustyni, popadł raz w zniechęcenie i wielką ciemność wewnętrzną i powiedział do Boga: Panie, chcę się zbawić, ale mi myśli nie pozwalają. Co mam robić w tym utrapieniu? Jak się zbawić? I chwilę potem, wyszedłszy na zewnątrz, zobaczył Antoni kogoś podobnego do siebie, kto siedział i pracował. Potem wstawał od pracy i modlił się. A potem znowu siadał i plótł linę. I znów wstawał do modlitwy. A był to anioł pański, wysłany po to, by go pouczyć i umocnić. I usłyszał Antoni głos anioła: to rób, a będziesz zbawiony. Gdy to usłyszał, odczuł wielką radość i ufność. A robiąc tak, osiągnął zbawienie. Zwróćcie uwagę, w tym apoftegmacie my często zajmujemy się i tak koncentrujemy się, gdzieś omawiając tę opowieść, koncentrujemy się na myślach. To myśli przeszkadzają. To one powodują nasze wewnętrzne rozbicie. Wiemy to doskonale z praktyki, chociażby podczas siedzenia, podczas medytacji. To myśli powodują nasze rozbijanie wewnętrzne, nasz brak harmonii, a potem w życiu jeszcze bardziej przyczyniają się do tego, że możemy być wewnętrznie zdezintegrowani. Ale w tej opowieści o tych myślach i konsekwencjach jest tutaj mowa tylko raz. Natomiast 4 razy jest mowa o zbawieniu. Więc to też może pokazać pewną istotną perspektywę, o co chodzi. No i ta odpowiedź. Z jednej strony praca, zresztą znów, jak powiedziałem, wyplatanie liny, i modlitwa. No i głos: rób tak, a będziesz zbawiony. To znaczy uzyskasz wewnętrzną harmonię, pewne wyciszenie, będziesz w doświadczeniu życiowym bliżej Boga, będziesz bardziej zintegrowany. No dobrze, Antoni jest tu na początku drogi, ale mamy tu ciągle podział: praca i modlitwa. Pojawia się dość oczywiste pytanie, mianowicie dlaczego Abba Antoni, kiedy brat pyta go o zbawienie? Odpowiada niejako tylko jakby jedną stroną tej swojej odpowiedzi. To znaczy, jakby pokazał tylko pracę. Gdzie jest modlitwa? Dlaczego Antoni nie pokazał tych dwóch rzeczywistości, kiedy ten brat go pytał? Jakiś pomysł? Ktoś ma? Dlaczego, kiedy brat go pyta o zbawienie, on pokazuje wyplatanie liny? A kiedy sam był na początku swojej drogi i sam pytał Boga o zbawienie, to ma odpowiedź wyplatanie liny i modlitwę.
Może ta modlitwa połączyła się z pracą?
No tak. Brawo, Ela. Tak, to jest ten kierunek. To jest dokładnie ten kierunek. Jeszcze tutaj się temu przyjrzymy. Absolutnie zharmonizował te dwie rzeczywistości. A więc dobrze. Mamy sytuację, a on wyplatał linę. I nie podnosząc wzroku od roboty, no i tam dalej odpowiedział. Co znaczy to niepodnoszenie wzroku od roboty? Można tutaj zobaczyć kilka znaczeń. Pierwsze, jest skoncentrowany, jest zaangażowany w to, co robi. Tak jakby chciał temu bratu powiedzieć, bądź tutaj w tej sytuacji na 100%, jeśli wyplatasz linę, to wyplataj linę. Jeśli odkurzasz kościół, odkurzaj kościół. Jeśli zmywasz podłogę, zmywaj podłogę. Cały bądź w tym, co robisz. Nie bądź tutaj podzielony. Staraj się nie ulegać jakiemuś wewnętrznemu rozbiciu. Wykorzystaj tę sytuację. Nie rozpraszaj się. I to jest w porządku. To jest właściwa perspektywa. Ale to jest coś, co się dzieje na zewnątrz. Natomiast to niepodnoszenie oczu to jest też pewien wewnętrzny, można powiedzieć, taki aspekt ochrony wewnętrznej siebie. Dlaczego? To jest wyraz troski, jestem tego pewny, o naszą jakość, o naszą taką wewnętrzną, duchową też energię. Mówię to w takim naturalnym tutaj rozumieniu tego słowa, żadnych dziwacznych innych rzeczy. Na naszą jakość. Słuchajcie, zachęcam do zrobienia sobie takiego ascetycznego eksperymentu, który wielokrotnie praktykowałem. Kiedyś na którejś konferencji powiedziałem, że lubię, jak jestem na dworcu kolejowym, po prostu świadomie na tym dworcu kolejowym pomedytować. Po prostu. No nie tak oczywiście, że ktoś tam z zewnątrz będzie widział, że ja robię praktykę medytacyjną, ale po prostu zatrzymać się, usiąść na ławce, gdzieś przystanąć przy jakiejś ścianie, po prostu, zwyczajnie. Integralnym elementem tego jest niepodnoszenie oczu. To znaczy, znam doskonale dwa stany. Zachęcam, żeby to zobaczyć. To są najróżniejsze historie w naszym życiu. Mianowicie, na dworcu, no, tu idzie jakaś ładna kobieta. Tutaj słyszę, jacyś ludzie się może kłócą. Tam ludzie wychodzą z pociągu, tu kolejny pociąg przyjeżdża. Tu słyszę jakieś ogłoszenie, a tu mój wzrok patrzy za jakąś reklamą, a tu inna reklama, a tu znowu idzie jakaś ładna kobieta. I tak można nieustannie, nasz wzrok jest po prostu wodzony. Tak? Pozwalamy się wodzić. I tak skaczemy. To tu skaczemy, to tam skaczemy, to znowu skaczemy, to znowu tutaj. Może coś jeszcze zjemy, może zatelefonujemy, może sprawdzimy coś w smartfonie. I tak permanentnie w czymś takim jesteśmy. W takim malutkim, dworcowym kołowrotku. A zachęcam do zrobienia ascetycznego eksperymentu stop. Znaczy stanąć sobie przy tym dworcu, czy na ławce, bo to oczywiście może być gdzieś w parku, w innych miejscach, na ulicy też. O, to świetnie też działa na ulicy, gdzie wzrok sobie spoczywa swobodnie. Jesteś świadomy wszystkiego, wszystko słyszysz. To, co w twoim zakresie tutaj tego wzroku się pojawia, to się pojawia. Okej, w porządku, za niczym nie idziesz i po prostu w tym jesteś. Fantastyczne doświadczenie. Mianowicie to powoduje nagle, że możemy z własnej tutaj historii zobaczyć, jak bardzo dużo energii to funkcjonowanie na zewnątrz, pozwalanie się tutaj, wodzenie naszego wzroku na zewnątrz, jak to bardzo nas wysysa i jak bardzo nas męczy. I jak dużo takiego ukojenia i uspokojenia daje po prostu swobodne zatrzymanie. Ja ten wzrok sobie tutaj jest i on sobie tutaj spoczywa i jakby chronimy się wewnętrznie. Mamy więcej, nie dość, że odpoczynku, to także jeszcze więcej siły. Więc ta ochrona wewnętrzna tutaj, którą Abba Antoni nam pokazuje, warto się temu przyjrzeć w codzienności. Ale chciałbym tutaj jeszcze zaakcentować dwie rzeczy. Mianowicie, może pamiętacie z Ewangelii, to jest 18 rozdział Ewangelii Łukasza, o modlitwie celnika i faryzeusza. Ten pierwszy, znaczy można powiedzieć, faryzeusz jest najpierw omówiony w tym krótkim fragmencie tej Ewangelii, natomiast potem jest celnik. I ten celnik jest tam opisany jako człowiek, który nie ma śmiałości podnieść nawet oczu ku niebu. Tak bardzo jest świadomy też i swojej grzeszności, i swoich słabości. Oczywiście nie trzyma się ich, bo on powierza się Bogu, ale powierza się w pewnym głębokim duchu pokory. A ten wzrok, który on nie ma śmiałości podnieść do nieba, jest tutaj tym obrazem do pewnego uznania swojej małości, uznania swojej grzeszności i także potem też usprawiedliwienia, bo to, jak czytamy w tej Ewangelii, to on został usprawiedliwiony, to on został, można powiedzieć, no też w cudzysłowie, pochwalony. A jeszcze jedno znaczenie tego niepodnoszenia oczu, no nam tutaj bliskie, to jest to, co robimy na sali medytacyjnej. Tak. My też nie podnosimy oczu, między innymi z tego powodu, żeby się też nie rozpraszać. Jasne, jeśli ktoś podniesie tam wzrok, zobaczy tam, kto tam siedzi, albo tam na chwilkę sobie gdzieś tam popatrzy, nie ma problemu. Ale gdybyśmy to mieli robić podczas medytacji nieustannie, jakoś tu patrzeć, tam patrzeć, w końcu i znowu patrzeć, i tu patrzeć, to by się to wszystko by się rozmyło, tak? To nie miałoby pewnej siły koncentracji takiej wewnętrznej. Dlatego mamy ten wzrok, on sobie spoczywa swobodnie na podłodze. Jesteśmy pełni kontaktu, jesteśmy obecni i czujni, ale nie podążamy za tym, co... Nie wywołujemy właściwie, bo tu nam się nic nie dzieje specjalnie, ale my nie wywołujemy żadnych dodatkowych wrażeń, jeśli chodzi o nasz wzrok. Więc my w ten sposób też chronimy nasz ten wewnętrzny stan. A więc dobrze. On wyplatał linę, nie podnosząc wzroku od roboty, odpowiedział. Ciekawa rzecz, bo można by podejść do tego w ten sposób, że on jest tak skoncentrowany, prawda, na 100%, że odcina się od rzeczywistości. Nikogo nie widzi, tu jest całkowicie zanurzony w swojej robocie. Ja mam przekonanie i jakby też tak mi mówi moje doświadczenie, że jeżeli mamy wewnętrzną otwartość, która płynie z naszej praktyki medytacyjnej, to znaczy jesteśmy uważni, jesteśmy czujni, mamy też bardzo szybką zdolność odrzucania różnych śmieci, które nam w głowie się tutaj próbują zainstalować. W związku z tym też jesteśmy bardziej wrażliwi na to, co się dzieje wokół nas. Paradoksalnie dla kogoś może to być dziwne, ale tak rzeczywiście jest. Czujność na medytacji, na otwartość, uważność, ona potem wpływa na to, że bardzo łatwiej nam właściwie działać w sytuacjach, które nam się pojawiają. I tutaj jest też taka sytuacja, że brat przychodzi z super ważnym pytaniem, z podstawowym pytaniem o to zbawienie. Myśmy się już z tym pytaniem, powiem wam szczerze, otrzaskali trochę, bo przez religijny język w Kościele no, jest mowa o zbawieniu. No zbawienie, no tak, wiadomo, że chodzi o zbawienie, dążymy do zbawienia, gdzieś tam słyszymy w modlitwach o zbawieniu. Natomiast tu chodzi o egzystencjalną sytuację, o to, że tego brata to dotyka. No i jak, żeby Antoni nie mógł, skoro samego go to kiedyś dotykało, nie być człowiekiem wrażliwym, żeby odpowiedzieć, bo takim się tutaj jawi, jako człowiek bardzo wrażliwy, mimo tego skoncentrowania, mimo niepodnoszenia wzroku od roboty, on całym sobą wskazuje na pewną odpowiedź, którą jeszcze się jej przyjrzymy. Wskazuje całym sobą, jest wrażliwym człowiekiem. Widzisz. Byłoby jakimś kuriozalnym nieporozumieniem, jakimś pierdolonsensownym absurdem, gdyby to była taka sytuacja, że brat przychodzi do Antoniego i prosi go o odpowiedź na ważne pytanie, a Antoni mówi: bracie, tutaj, słuchaj, ja tu teraz kontemplację w działaniu uprawiam, także bardzo Ci dziękuję, ale to może innym razem, wiesz, ja tu i Duch Święty działamy. nie zawracaj na razie głowy. A czy w ogóle osiągnąłeś Hezychię już? Osiągnąłeś Hezychię? Jacek osiągnął Hezychię? Pokazuje, że osiągnął. No to proszę bardzo, to dla tych, co osiągnęli Hezychię, jest odpowiedź. Dla tych, co nie osiągnęli Hezychii, nie ma odpowiedzi. No byłoby to absurdalne. Absurdalne. Dwa razy. Dwa razy Hezychię osiągnąłeś, Jacek? Raz. No to za mało. To dwa razy co najmniej. Tylko dla tych, co dwa razy osiągnęli Hezychię, jest odpowiedź. No nie, ta odpowiedź jest oczywiście taka naturalna. To widzimy, że on pochyla się nad nim. Tak zupełnie naturalnie. Widzisz. Widzisz. Zupełnie naturalnie wykorzystuje sytuację, która się dzieje. Tak? On tutaj nie dorabia królikowi, mówiąc metaforycznie, drugiej pary uszu. Po prostu on wyplata linę. Nic tu się dodatkowego nie dzieje. Jest to sytuacja, no właśnie jak w Koanie trochę. Dlatego ja tak pozwoliłem sobie na zasadzie pewnej analogii nazwać ten prosty apoftegmat. A przypominam, że Koany w tradycji Zenon są późniejsze w ogóle niż te chrześcijańskie apoftegmaty, więc to też warto o tym pamiętać. Ta odpowiedź jest bezpośrednia, nieteoretyczna. W tradycji Zenu, ale też u ojców też to było. Taka teoretyczna odpowiedź z głowy, taka, wiecie, trochę intelektualistyczna, to w ogóle nie jest w cenie. W tradycji Zenu to się coś takiego nazywa, to są martwe słowa. No, zaraz ktoś powie, daj mi żywe słowo. Żywe, które wypływa z tej rzeczywistości, w której się to dzieje, które cię kieruje do rzeczywistości. Tak? To musi być coś bezpośredniego. No, ktoś też mógłby powiedzieć, no, panie kochany, tam jaka tu mądrość jest, no co to za mądrość jest? No, widzisz, no, wyplata facet linę, mówi, widzisz, no panie, to setki kilometrów jechać na jakąś tam pustynię, żeby taką mądrość usłyszeć? To już pójdziesz do pani w Żabce i powiesz, proszę pani, co osiągnąć, żeby uzyskać zbawienie? I pani w Żabce już wam powie. Panie, ja tu tylko sprzedaję. I albo tu, kolego, kupujesz coś, albo jedź na medytację. Albo jedź na medytację. No ale to tak jest. No to tak jest. No tak jest, rzeczywiście jest. Prosta praca. Ale to widzisz też jest ważne w naszej tradycji chrześcijańskiej. Nie? Warto, tu tak trochę sobie żartujemy, ale warto się temu rzeczywiście teraz poddać, bo okej, pewnie może macie skojarzenia z tym, widzisz, jako na przykład oczy wiary. W tradycji chrześcijańskiej się mówi, mieć oczy wiary. Przejrzeć coś. Zobaczyć. Przebudzić się. To wszystko są takie, przebudzić się, znaczy otworzyć oczy. To są wszystko takie określenia, które w tym widzisz są ukryte. Dla mnie, stawiam sobie tutaj takie własne zdanie nieobjawione, to jest najpiękniejsza odpowiedź, jeśli chodzi o życie duchowe. Widzisz. Jest warte to stwierdzenie poeksplorowania też dla nas. Czy to widzisz? Pierwsze znaczenie tego widzisz, które tutaj ono mi się pojawia, to jest to, że Abba Antoni wskazuje na to, że nasze życie duchowe, cała głębia tego życia duchowego dzieje się w teraz, w tej konkretnej sytuacji. To nie jest tak, że to było kiedyś, ani nie jest tak, że to będzie w przyszłości, tylko dzieje się teraz. To nie jest tak, że kiedy pojawią się jakieś zaplanowane, może sprzyjające okoliczności, może jakieś eventy religijne, albo jakieś szczególne, sprzyjające sytuacje, to wtedy właśnie pojawi się głębia życia duchowego. To jest bardzo optymistyczne, że ta głęboka droga duchowa jest właśnie teraz, że chwila po chwili my możemy te tradycje urzeczywistniać. No bo inaczej naprawdę byłoby to dziwaczne, że Bóg byłby gdzieś tam bardziej w przeszłości albo bardziej w przyszłości. No a co z teraz? Jest cały czas, chwila po chwili. Więc ta duchowa głębia jest dostępna teraz. My mamy teraz czas pandemii, ale swego czasu, kiedy tej pandemii nie było jeszcze, w naszej tradycji chrześcijańskiej odbywały się różne takie eventy religijne. Na stadionach, na halach. I to jest w porządku. Ja tego nie neguję. Dobrze, to pomaga. To niesie ludzi jak najbardziej. Ale ostatecznie życie to nie jest taki event jak na stadionie. czy na halach sportowych. Ojcowie też nie szukali eventów. Każdy, kto chce, może się tutaj zapoznać z tym. Tu naprawdę nie ma eventów. Chyba że jakaś łaska kogoś dotyka i rzeczywiście coś nadzwyczajnego się dzieje. To jest bardzo proste, proste codzienne życie. I z tych eventów, też wcześniej czy później trzeba wrócić do życia, do wyplatania swojej liny, mówiąc teraz metaforycznie. To teraz, to dla mnie jest taki też, powiem Wam, kryptonim Pana Boga. Teraz. To jest ten taki tajemniczy współpracownik z nami. Jeszcze się temu przyjrzymy troszeczkę. Ktoś, kto nam pomaga nieść to nasze życie. I nawet je zmienić, bo nam się wydaje, że to teraz będzie takie, ale potem się okaże, że może się coś nowego wydarzyć. Więc to pierwsze, żebyś widział, to teraz. Drugie to ta harmonia wewnętrzna. Tak? Antoni pokazuje całym sobą, że możesz być w tej sytuacji absolutnej harmonii, możesz być zintegrowany, twoje władze mogą być skupione, możesz być w tej pamięci też z Bogiem, możesz to wyrażać, możesz wyrażać tę jedność z Nim. Więc ta harmonia wewnętrzna, to jest bardzo spójne. Teraz i ta harmonia wewnętrzna, zintegrowane życie w oparciu o relacje z Bogiem. I kolejny istotny tutaj element, źródło, z którego to wszystko wypływa i w którym się to wszystko dzieje. To niewidzialne źródło, które warto widzieć i warto być niego świadomym. Znaczy, to jest trochę jak w psalmie, moi drodzy, 87. W Tobie są wszystkie moje źródła. Ale to w Bogu są wszystkie źródła, które dotyczą całego naszego świata. On jest naszym źródłem, jest źródłem całego świata i dobrze to widzieć, to niewidzialne źródło, z którego to wszystko wypływa i my także w tym źródle jesteśmy. To jest wielka zachęta. Widzisz. Od kilku tygodni jest mi bliskie takie wyrażenie, które jakoś do mnie przyszło. Ukochana tajemnica. Ukochana tajemnica. To dlatego, że tak, wiemy wszyscy, że Pan Jezus przyszedł, objawił nam pewne prawdy o Bogu, ale ostatecznie Bóg jest tajemnicą i gdybyśmy nawet spędzili czasu dużo nad tym, żeby wnikać w te prawdy od strony intelektualnej, to pewnie ojcowie pustyni by nam powiedzieli, że i tak jest to próżne. Znaczy, trzeba to robić, bo to pomaga, bo to rozjaśnia. Tak, ale w samej głębi tych naszych dziur, które my mamy tutaj, tych głodów, które mamy, to nas to nie zaspokoi. Zaspokaja nas relacja. Zaspokaja nas więź z Bogiem. To jest to, co jest tym pokarmem duchowym. To nam się wymyka. Najczęściej nam się wymyka. To jednak jest tajemnica. Ale to jest paradoks, że ta ukochana tajemnica nas wypełnia. Że możemy się tej tajemnicy powierzyć. Znaczy, mówimy cały czas o Bogu. Ale no, nie możemy uchwycić tego Boga tak o. Nie możemy Go pojąć. Nie możemy Go przeniknąć. Ale paradoks jest taki, że kiedy jesteśmy z Nim w relacji, kiedy uznajemy Jego istnienie, On nas wypełnia. Możemy wskazywać na to, jak Antoni, a jednocześnie wyrażać jedność z Nim. To jest proces, stały proces. Oczy wiary. Mamy tutaj bezpośrednią sytuację, ale jeżeli mamy, jeśli widzimy też to źródło, to zwróćcie uwagę, że możemy na to inaczej spojrzeć. To w perspektywie Bożej to może być jeszcze coś innego. To może być jeszcze coś innego. W jednym z apoftegmatów to jest też zachęta do tego, żeby widzieć to źródło. Antoni mówi, zawsze miej Boga przed swoimi oczami. To też jest psalm 16, w którym psalmista mówi, stawiam zawsze Boga przed oczyma swoimi. Więc widzieć inaczej, widzieć rzeczywistość, która jest taka, jaka jest, a jednocześnie widzisz go w perspektywie tego źródła i tego, można powiedzieć, tajemniczego współpracownika, który może to wszystko jeszcze inaczej poustawiać. Dzisiaj możesz patrzeć, że twoje teraz wygląda tak, jak wygląda, ale jeżeli masz w sobie taką logikę powierzenia temu źródłu, tej ukochanej tajemnicy, Bogu, niestworzonemu, to potem się może okazać, że okej, okay, wydaje się, że będziesz stratny tutaj, ale za pewien czas okaże się, że to było coś bardzo cennego i bardzo dobrego. Zresztą logika powierzenia to jest też taka drugie wyrażenie, które do mnie przyszło i które będę chciał jakoś tak... Tak, na pewno będę chciał też o tej logice powierzenia powiedzieć konferencję tutaj, jeśli opatrzność pozwoli, bo to bardzo mocno też we mnie rezonuje. Jeszcze jest mowa o tej linie. Ja tutaj na konferencji tej online'owej wspólnej z Maksymilianem wspominałem o linie. Bo teraz chcę, żebyśmy spojrzeli też na tą linę troszeczkę w wymiarze też metaforycznym. Ponieważ na poziomie fizycznym jest wyplatana lina, ale na poziomie duchowym jest wyplatana inna lina. Lina relacji. Cały czas lina relacji z Bogiem. Na dwóch poziomach warto to, na to spojrzeć. Lina fizyczna i lina wewnętrzna, lina duchowa. Bardzo ładny obraz ten tutaj, jeśli spojrzymy na to tak właśnie metaforycznie. Że w każdej chwili, dzięki naszej praktyce, kiedy świadomie do niej podchodzimy, mam na myśli nie tylko tutaj medytację, którą podejmujemy w sposób formalny, ale wszystkie te momenty w naszym życiu, kiedy wykorzystujemy to doświadczenie medytacyjne bycia z Bogiem, uważnym, skoncentrowanym, z pamięcią, zwróceniem się do Boga. To wszystko jest pewien rodzaj wyplatania liny, która nas tutaj buduje i ta relacja miłosna z Bogiem staje się no, trwalsza po prostu. I jeszcze ostatnie widzisz, które tutaj się wyczuwa, to jest trochę tak, jak nam ktoś pokazuje, szukamy drogi i ktoś nam mówi, widzisz, to jest w tym zachęta, żeby pójść dalej. O, zobacz, tam. I tu Antoni właściwie mówi temu bratu, widzisz, idź za tym rozumieniem, spróbuj tego, zweryfikuj to. Bo bracie, tam teoretycznie to możemy do rana tutaj nad różnymi rzeczami dywagować, do rana możemy o medytacji mówić, o najróżniejszych sytuacjach. Konferencja na szczęście się zaraz skończy, a potem mamy mnóstwo praktyki tutaj i możemy to sobie gdzieś się z tym zmagać, poprzyglądać, poeksperymentować, sprawdzić, urzeczywistnić i zobaczyć. Pasuje ci to? Buduje cię, bracie? Pawle Prostaku, Jacku, Elo, ojcze Danielu, Darku? Zobacz, poprzyglądaj się. To jest coś cennego. Tam teoretycznie to szkoda słów. Dlatego możemy popraktykować i cieszę się, że możemy popraktykować w tej pierwszej sesji takiej wspólnej w roku 2021 i sobie jeszcze tutaj posiedzimy trochę. Amen.